The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam serdecznie. Rozpoczynamy nowy miesiąc, a dziś jest piątek i 1 grudnia, 335 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem równe 30 dni. Przed mikrofonem Barbara Inicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o godzinie 7.03, zajdzie o 16.36, więc dzień dzisiejszy trwa dokładnie 9 godzin i 33 minuty. A imieniny obchodzą Edmund i Eligiusz. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. Wszystkiego najlepszego. Na zewnątrz dość ponuro, 48 stopni, odczuwalna temperatura jest znacznie niższa, a maksymalna w dniu dzisiejszym to 49, czyli praktycznie osiągnęliśmy maksimum. Natomiast jutro 52, pojutrze 51, z tym, że niedziela może być również deszczowa. A powiedzenie dnia dzisiejszego: głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi, tylko półgłówki są niebezpieczne. Johann Wolfgang von Goethe. jako że rozpoczęliśmy grudzień, od dziś będziemy prezentować Państwu miłe, świąteczne piosenki, takie jak tą, którą słyszeliście przed chwilą. A teraz nasz komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 3,99 zł, ropa Brent $80.71, WTI 75,90, a złoto 2036,80 dolarów. Kalendarium. Rok 1145. Papież Eugeniusz III wezwał do rozpoczęcia drugiej wyprawy krzyżowej. 1338. W Warszawie w kościele Jana sędziowie papiescy ogłosili pozew w sprawie zatargu między królem polskim Kazimierzem Wielkim a zakonem krzyżackim o ziemię chełmińską i dobrzyńską. W dokumencie został umieszczony pierwszy oficjalny opis Warszawy. 1913 w Pittsburgu rozpoczęła pracę pierwsza w historii stacja benzynowa. 1913, a więc ten sam rok, Ford Motor Company wprowadził pierwszą ruchomą linię montażową. 1917, uznanie Komitetu Narodowego Polski przez rząd Stanów Zjednoczonych. 1918, Polskie Stronnictwo Ludowe Lewica połączyło się z Polskim Stronnictwem Ludowym Piast. Na prezesa wybrano Wincentego Witosa. W tym samym roku wprowadzono biało-czerwoną szachownicę jako znaki polskiego lotnictwa wojskowego. 1925. W Locarno został podpisany układ gwarantujący granice Francji, Belgii i Niemiec. 1927. W Stanach Zjednoczonych wprowadzono do sprzedaży nowy model Forda A, a samochód kosztował $395. 1934. Zginął w zamachu pierwszy sekretarz Komitetu Leningradzkiego i członek biura politycznego KCWKP Siergiej Kirow. Wielu historyków uważa, że zabójstwo Kirowa było zlecone przez Stalina i zorganizowane przez NKWD. 1939. Okupacyjne władze niemieckie w Warszawie wydały rozporządzenie nakazujące wszystkim Żydom noszenie opasek z gwiazdą Dawida. 1942. W Chicago Enrico Fermi przeprowadził udaną próbę rozszczepienia atomu. Fermi był jednym z twórców podstaw energetyki jądrowej. Kierował pracą nad amerykańską bombą atomową. Uruchomił też pierwszy reaktor jądrowy. 1942. Premier RP na wychodźstwie Władysław Sikorski przybył z wizytą do Stanów. 80 lat temu w Teheranie zakończyła się konferencja z udziałem szefów państw i rządów Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Uzgodniono wtedy niestety granice Polski oraz dokonano podziału przyszłej Europy na strefy wpływów. 1959. 12 państw podpisało w Waszyngtonie układ, na mocy którego Antarktyda stała się obszarem międzynarodowych badań naukowych i pierwszą w świecie strefą zdenuklearyzowaną. 1985. Mieszkańcy Liechtensteinu opowiedzieli się w referendum przeciwko uprawnieniu kobiet. 1989. Pierwsze spotkanie przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa i zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego papieża Jana Pawła II w Rzymie. 1997. Wszedł w życie układ o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i Rosją. 2001. Odbył się ostatni lot samolotu amerykańskich linii lotniczych Trans World Airlines. 2014. Donald Tusk objął funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215-423-4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215-423-4824.
Żegnamy reklamy.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Nie jest wykluczone, że za półtora tygodnia wysłuchamy dwóch expose, dwóch premierów. 11 grudnia, i to już było zapowiadane, na pewno wygłosi expose premier Mateusz Morawiecki. Jeśli nie uzyska wotum zaufania, to prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia będzie gotowy do wygłoszenia swojego expose kandydat na premiera partii posiadających większość w obecnym Sejmie, a więc lider PO Donald Tusk. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która zna szczegóły zbliżających się wydarzeń, do których może dojść 11 grudnia. Agnieszko, powiedz, jak ten dzień będzie wyglądał?
Zaczniemy od tego. Wiemy na pewno, bo mówił o tym w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki, ale także marszałek Sejmu Szymon Hołownia, że 11 grudnia od rana będzie zarezerwowany dla szefa obecnego rządu. Premier Morawiecki rozpocznie expose o 10. Po zakończeniu wystąpienia rozpocznie się debata i o 15 wotum zaufania, głosowanie nad tym wotum. Z kolei lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk mówił, że jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania, to tego samego dnia Sejm może dokonywać wyboru nowego premiera.
Spodziewajcie się Państwo wyboru nowego rządu 11 grudnia. Jeśli czas na to nie pozwoli, 12 grudnia. Zaprzysiężenie zakładamy 13 grudnia, tak jak pan prezydent sugerował.
A czas związany z wyborem nowego rządu jest istotny, bo na 14 i 15 dzień grudnia w Brukseli zaplanowano szczyt Rady Europejskiej.
Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. W Tatrach panują bardzo trudne, typowo zimowe warunki turystyczne. Na Kasprowym Wierchu rano leżało prawie 80 cm śniegu, a na weekend zapowiadane są kolejne bardzo duże opady. Viktor Orban powtórzył stanowisko swojego rządu. Węgry nie zgodzą się na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Według niego nie leży to w narodowym interesie jego kraju.
Węgierski premier będzie apelował do europejskich przywódców o odłożenie rozmowy o akcesji Ukrainy na późniejszy termin. Według niego Ukraina nie jest gotowa na wejście do Unii, a kraje takie jak Węgry stracą wiele unijnych funduszy po jej wejściu.
Ukraina, Unia Stoczego.
Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej i rozpoczęcie teraz negocjacji akcesyjnych nie pokrywają się z interesami narodowymi Węgier, powiedział Viktor Orban w państwowym radiu Koszut. Węgierski premier uważa, że jego postawa nie jest wetem, bo ono według unijnego prawa nie istnieje. Dodał, że Węgry wprawdzie nie zgadzają się w tej sprawie z innymi krajami członkowskimi, ale traktaty unijne w tej sprawie nakazują jednolite stanowisko wszystkich państw. W poniedziałek w Budapeszcie z węgierskim premierem rozmawiał szef Rady Europejskiej Charles Michel. Po spotkaniu komunikaty były bardzo oszczędne. Po dzisiejszym wywiadzie Viktora Orbana widać, że jego stanowisko się nie zmieniło. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
Negocjacje między Izraelem a Hamasem są kontynuowane mimo wznowienia walk w strefie Gazy, poinformował katarski resort dyplomacji. Katar jest głównym mediatorem w rozmowach o przedłużeniu zawieszenia broni i uwolnieniu zakładników uprowadzonych przez Hamas 7 października. Obowiązujący przez tydzień rozejm wygasł rano, a armia izraelska wznowiła intensywny ostrzał strefy Gazy według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia już w pierwszych godzinach. Po wygaśnięciu rozejmu w atakach izraelskich zginęło ponad 30 Palestyńczyków. Ekstremiści ze zbrojnego skrzydła ugrupowania Islamski Dżihad wydali oświadczenie, w którym przyznali się do ostrzelania dziś izraelskich miast i wiosek. Nie wiadomo, czy ostrzałów dokonano jeszcze w trakcie obowiązującego zawieszenia broni, czy po jego wygaśnięciu. Według członków Islamskiego Dżihadu ataki to odpowiedź na izraelskie zbrodnie przeciwko ich ludziom. Rosjanie powoli przesuwają się naprzód w okolice Awdijiwki w obwodzie donieckim. To jeden z najgorętszych odcinków frontu na Ukrainie. Rosjanie prowadzą tam ofensywę kosztem dużych strat w ludziach i sprzęcie. Zadanie, które sobie wyznaczyli, to otoczenie Awdijiwki z północy i południa, ale też przebicie się przez umocnioną dzielnicę przemysłową. O szczegółach nasz korespondent Paweł Buszko.
Rosjanie prowadzą zmasowane ataki na Awdijiwkę już od ponad 7 tygodni. Tracą tam kilkuset żołnierzy dziennie. Mimo to nie rezygnują z wciąż ponawianych szturmów wspomaganych artylerią i lotnictwem. Ukraińcy pod Awdijiwką niszczą zasoby wroga, podkreśla ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Musienko. Naszym siłom jest ciężko, ale odpierają potężne uderzenia z punktu widzenia zniszczonego rosyjskiego potencjału, zwłaszcza ofensywnego. Awdijiwka odgrywa kolosalną rolę. Ukraińcy bronią się mimo to, jak wskazuje amerykański Instytut Badań nad Wojną, opierając się również na rosyjskich źródłach, agresor w ostatnich dniach przesunął nieco swoje pozycje, zwłaszcza na północnej flance Awdijiwki. Walki trwają także w pobliżu awdijiwskich zakładów koksochemicznych. Samo miasto jest niemal doszczętnie zniszczone w wyniku rosyjskich ostrzałów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Policja rozpoczęła kontrolę działań podjętych przez funkcjonariuszy z Andrychowa w sprawie zaginięcia 14-latki. Nastolatka kilka godzin spędziła w pobliżu sklepu w Andrychowie. W stanie głębokiej hipotermii trafiła do szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Lekarzom nie udało jej się uratować, mówi Barbara Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 14-latki kilka godzin po tym, jak ojciec zakończył rozmowę z córką. W tym czasie rodzina we własnym zakresie prowadziła poszukiwania 14-latki. W tym momencie dla dobra prowadzonego postępowania nie udzielamy więcej informacji w tej sprawie, natomiast komendant wojewódzki Policji w Krakowie zlecił Wydziałowi Kontroli przeprowadzenie czynności weryfikacyjnych.
Dziś śledczy mają otrzymać wstępne wyniki sekcji zwłok 14-latki. Na konwencji klimatycznej w Dubaju papieża cierpiącego na zapalenie płuc zastąpi watykański sekretarz stanu. Poinformowało o tym Biuro Prasowe Watykanu, a więcej w korespondencji Piotra Kowalczuka.
Dyrektor biura Matteo Bruni napisał w krótkiej nocie, że watykańskiej delegacji na konferencję w Dubaju przewodniczyć będzie kardynał Parolin. Jutro przekaże on uczestnikom przesłanie przygotowane przez papieża. W niedzielę wraz z prefektem dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego i wielkim imamem kairskiego Uniwersytetu Al-Azhar kardynał Parolin otworzy zorganizowany na terenie obrad Międzynarodowy Pawilon Wiary. We wtorek na prośbę lekarzy Franciszek odwołał swoją podróż do Dubaju. We środę papież przyjął wiernych na audiencji ogólnej, ale katechezę odczytał włoski ksiądz z sekretariatu stanu. Dziś papież bierze udział w kilku spotkaniach. We włoskiej prasie pojawiły się spekulacje, że Franciszek, podobnie jak Benedykt XVI, może złożyć rezygnację. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Wiadomości prezentował Filip Jarek i, drodzy Państwo, uzupełnienie tego, co słyszeliście w wiadomościach przed chwilą o śmierci 14-latki. Otóż są wstępne badania po sekcji zwłok. I przyczyną śmierci była śmierć mózgowa spowodowana masywnym krwotokiem i obrzękiem mózgu. To tyle uzupełnienia, a drodzy Państwo, teraz dalsza część informacji. Daniel Obajtek pozbywa się majątku, oddaje go synowi. Prezes PKN Orlen po wyborach zaczął pozbywać się majątku. Daniel Obajtek w ramach darowizny przypisuje majątek na syna Piotra, ale pozostawia sobie prawo użytkowania nieruchomości, informuje wirtualnapolska.pl. Jak czytamy w serwisie, 21 listopada rano w nieomal wszystkich księgach wieczystych nieruchomości, których właścicielem lub współwłaścicielem jest Daniel Obajtek, pojawiły się wpisy o zmianie statutu własności. Przynajmniej część nieruchomości została drogą darowizny przekazana na Piotra Obajtka, syna Daniela, podkreślono. Według dziennikarzy WP stało się to za pośrednictwem co najmniej 6 sądów. W 20 księgach wieczystych pojawiły się wzmianki dotyczące zmian w dziale opisującym status własności nieruchomości. Notariuszem, który sporządzał akt lub akty notarialne dla Daniela Obajtka, był Łukasz Wilk z Warszawy. Z danych umieszczonych w księgach wynika, że informacje do systemu o sporządzeniu czynności notarialnych wysłano w poniedziałek 20 listopada po godzinie 18, a sądy zarejestrowały go następnego dnia, podano. WP zauważa, że na wpis do księgi wieczystej czekało się do 30 dni, a niekiedy wystarczyły 2 tygodnie. Jednak po zmianie przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w 2019 roku, okres ten znacząco się wydłużył. Niektórym sądom dokonanie wpisu zajmuje nawet rok. Najpierw pojawia się informacja o sporządzeniu zmiany przez notariusza, potem dopiero jest nadawana sądowa sygnatura, w której jest informacja, co uległo zmianie. Ale nie w przypadku takiego tuza PiS-u jak Obajtek. Jest nowy lider rankingu zaufania. Jak wynika z sondażu Ibris dla Onnetu, marszałek Sejmu Szymon Hołownia po raz pierwszy znajduje się na czele rankingu zaufania sięgającego 49% pozytywnych wskazań. Prezydent Andrzej Duda pierwszy raz od 8 lat znalazł się poza podium, na 5. miejscu. Zaufanie dla prezydenta wyraziło 39% badanych. Na 2. miejscu w rankingu zaufania znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 47%. Na 3. pozycji znajduje się Donald Tusk. Portal zwrócił uwagę, że to jest powrót do ścisłej czołówki po ponad 4 latach. Zaufanie do lidera Koalicji Obywatelskiej, kandydata nowej koalicji parlamentarnej na prezydenta, deklarowało 43% badanych. Prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 42,3%. Andrzej Duda w sondażu zaufania zajął 5. miejsce. Prezydent plasuje się poza podium po raz pierwszy od blisko 8 lat, od grudnia 2015 roku. W najnowszym badaniu osiągnął 39% pozytywnych wskazań. To spadek o 2,5%. Brak zaufania do polityka deklaruje 52,5% osób, o 6 punktów więcej, a neutralne zdanie ma 8,4% uczestników sondażu, wynika z badania. Zaufanie do premiera Mateusza Morawieckiego deklaruje 37,7% ankietowanych. Współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń cieszył się zaufaniem 32% badanych. To mniej o 2% w porównaniu z październikiem. Drugi lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty ma 32,2% pozytywnych wskazań. Jego wynik poprawił się o 0,5%. Największą liczbę negatywnych odpowiedzi uzyskali Zbigniew Ziobro 72,7%, Jarosław Kaczyński 66% i Krzysztof Bosak 64,2%. Eksplozja na tzw. diabelskim moście. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy po raz kolejny zaatakowała kolej bajkałsko-amurską z Rosji do Chin w Buriacji, wysadzając pociąg z paliwem na moście, którym Rosjanie omijali zniszczony wcześniej przez Ukraińców tunel, poinformowały ukraińskie media z powołaniem się na źródła z SBU. Rosjanie dwukrotnie wpadli w pułapkę SBU. na kolei bajkalsko-amurskiej wybuchł jeszcze jeden pociąg z paliwem, powiedziało źródło cytowane przez agencję Interfax Ukraina. Według rozmówcy agencji zdarzenie to było drugim etapem operacji, której celem jest odcięcie ważnej dla Rosji magistrali, używanej m.in. dla logistyki wojennej. Dzień wcześniej źródła z SBU przekazały mediom, że jego agenci wysadzili pociąg w tunelu północno-mujskim, przez który prowadziła główna nitka kolei bajkalsko-amurskiej. I o tym, drodzy Państwo, donosiliśmy w dniu wczorajszym. Amerykanie muszą średnio wydać ponad 10 tysięcy dolarów rocznie więcej na utrzymanie w porównaniu do roku 2021. Powodem są wyższe koszty ze względu na inflację, która spowodowała wzrost cen podstawowych produktów. W pierwszej kolejności ekonomiści wymieniają żywność i opłaty za dom. Według opublikowanego niedawno raportu większość amerykańskich gospodarstw domowych musi wydać dodatkowo 10 tysięcy dolarów lub więcej, aby pozwolić sobie na te same produkty, które nabywali przed 2 laty. Koszty życia różnią się w zależności od stanu, podobnie jak koszty inflacji. Nawet w najbardziej przystępnych cenowo stanach, takich jak Arkansas, Maine i Oklahoma, przeciętne gospodarstwo domowe musi wydać ponad 8 tysięcy dolarów więcej, aby zaspokoić swoje potrzeby w porównaniu ze styczniem 2021 roku. Według raportu ze wszystkich stanów gospodarstwa domowe w Colorado mają się najgorzej. Roczny koszt inflacji wynosił prawie 15 tysięcy, dokładnie 14 995 dolarów. W stolicy, w Waszyngtonie, kwota ta jest jeszcze wyższa. Rodziny muszą wydać 17 109 dolarów, aby utrzymać się na poziomie z początku roku 2021. A swoje oświadczenia majątkowe ogłaszają teraz liderowie tak zwanej opozycji. Szymon Hołownia ma na swoim koncie 28 900 zł. To jednak nie koniec oszczędności, gdy marszałek Sejmu ma także 21 000 dolarów oraz 13 000 euro. Hołownia jest także w posiadaniu domu o wartości 2,8 miliona złotych oraz mieszkania wartego 1,6 miliona złotych. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz złożył oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie nowej kadencji Sejmu. Posiada 50 tysięcy złotych oszczędności, mieszkanie warte 650 tysięcy, spłaca też zobowiązania w kwocie 50 tysięcy. Donald Tusk ma ponad 1 000 000 złotych oszczędności i otrzymuje pokaźną emeryturę z Komisji Europejskiej. Nie jest właścicielem żadnej nieruchomości, a w majątku ruchomym wpisał drogi zegarek, wynika z oświadczenia majątkowego, które zostało opublikowane na stronie internetu, które zostało opublikowane na stronie Sejmu. Dokładnie 80 lat temu zakończyła się konferencja w Teheranie, która podzieliła na pół wieku Europę na strefy wpływu. Posłuchajmy historyka.
Teheran, pierwsza próba podziału świata.
Drzwi otworzyły się i służący Filipińczyk wtoczył wózek, na którym ciężko oparty o poręcz siedział uśmiechnięty Roosevelt.
Halo, marszałku Stalin. Zdaje się, że nieco się spóźniłem. Proszę wybaczyć.
Nie... Pan przybył punktualnie, ja przyszedłem wcześniej. Było to moim obowiązkiem jako gospodarza.
O spotkaniu Wielkiej Trójki w Teheranie w dniach 28 listopada, 1 grudnia 1943 roku mówi profesor Paweł Wieczorkiewicz.
Był to przełomowy, kluczowy moment II wojny światowej. Tutaj także podjęto w ogólnych zarysach najważniejsze decyzje na temat dalszego, końcowego etapu wojny, ale także powojennych losów Europy. Tutaj, jeżeli można też tak powiedzieć, Europa Środkowo-Wschodnia, w tym i przede wszystkim Polska, zostały przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, Franklina Roosevelta, sprzedane, scedowane, oddane Józefowi Stalinowi. Nim powiemy jeszcze kilka słów o konferencji teherańskiej, warto zwrócić uwagę na majstersztyk polityki sowieckiej. W czerwcu 1941 roku, 21 czerwca, Stalin był przecież sojusznikiem Hitlera. 22 czerwca przedzierzgnął się sam tego nie chcąc przecież, w sojusznika Winstona Churchilla, a potem Franklina Delano Roosevelta. I z tego tytułu zaczął sobie natychmiast uzurpować niezwykłe i niebywałe prawa i żądać bardzo sutego wynagrodzenia politycznego za ponoszone koszta wojny, w znacznej mierze zawinione zresztą przez siebie samego i przez jego ekipę.
Fragment radiowego przemówienia Józefa Stalina, 3 lipca 1941 rok.
W tej wojnie wyzwoleńczej nie będziemy sami. W tej wielkiej wojnie będziemy mieć wiernych sojuszników wśród narodów Europy i Ameryki. W tej sytuacji wystąpienie premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla, o pomocy dla Związku Radzieckiego i deklaracja rządu Stanów Zjednoczonych o gotowości pomocy dla naszego kraju wywołują w pełni zrozumiałe uczucia wdzięczności narodów Związku Radzieckiego.
Takim argumentem, którym szalenie zręcznie szermował w kontaktach z przywódcami państw zachodnich, była sprawa tak zwanego drugiego frontu. Żądania odciążenia Armii Czerwonej, co odpowiada prawdzie ponoszącej główny ciężar wojny z Niemcami. Stalin zdawał sobie znakomicie sprawę, ponieważ dobrze orientował się w sprawach wojskowych, że alianci nie są w stanie w 1942 ani nawet w 1943 roku otworzyć tego frontu. Ale zabrak owego drugiego frontu, którego potrzebę, konieczność, niezbędność rozdymały media, suto zresztą subsydiowane przez różne służby sowieckie, zabrak owego drugiego frontu Stalin kazał sobie płacić koncesjami politycznymi. I był drugi element wpływu na przywódców mocarstw zachodnich. Mianowicie groźba pokoju separatystycznego z Hitlerem. Do bardzo poufnych kontaktów sowiecko-niemieckich doszło w 1943 roku, kiedy Führer zdał sobie sprawę, że wojna na wschodzie jest niemożliwa do wygrania. Stalin, mając tą kartę w rękawie, mógł w istocie rzeczy uzyskać od Roosevelta i Churchilla wszystko. Powiedziałem od Roosevelta i Churchilla, ale to nie do końca prawda. W znacznie większym stopniu od Franklina Delano niż od Winstona Spencera. Oto bowiem Amerykanie, których w gruncie rzeczy nie obchodził nowy porządek europejski, których celem politycznym było zapewnienie stabilizacji w Europie, wszystko jedno za jaką cenę, i chętnie gotowi byli wyznaczyć na policjanta pokoju europejskiego Związek Sowiecki, pilnie potrzebowali pomocy sowieckiej w wojnie z Japonią. I w zamian za obietnicę udzielenia tej pomocy, nie śniło się przecież wtedy jeszcze o bombie atomowej, o takim zakończeniu wojny, co oszczędziłoby krew milionów Amerykanów i miało niebagatelne znaczenie polityczne, propagandowe, ale przede wszystkim wyborcze dla samej sytuacji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych, zdecydowano się pójść na rękę Stalinowi właściwie we wszystkim. To Amerykanie. Nieco inaczej Brytyjczycy. Churchill uznawał sojusz z Stalinem za zbawienny z jednej strony, bo pozwalający pokonać Hitlera, ale z drugiej strony taktyczny, przejściowy, koniunkturalny, i patrzył na ten sojusz z niejaką niechęcią. Orientując się dobrze i dobrze oceniając intencje Stalina i polityków sowieckich, mawiał o nich chętnie do współpracowników, to bandyci i zbrodniarze. Ale przyszło mu z nimi współpracować po to, aby pobić jeszcze większego jego zdaniem zbrodniarza, a przede wszystkim śmiertelnego wroga Imperium Brytyjskiego Adolfa Hitlera. Dlatego też Churchill chciał takiego prowadzenia dalszego biegu wojny, aby udało się powstrzymać środkami dyplomatyczno-militarnymi, ale naciskiem dyplomatyczno-militarnym, bez uciekania się do ewentualnego konfliktu, apetyty Stalina w Europie Środkowo-Wschodniej. Stąd pomysł lądowania na Bałkanach, tak zwana koncepcja bałkańska, to znaczy odcięcie w gruncie rzeczy Związku Sowieckiego nacierającej Armii Czerwonej od Niemiec i stworzenie tutaj pasu państw kontrolowanego przez desantujące oddziały brytyjskie, amerykańskie, także innych sojuszników, przede wszystkim Polski. Ten plan, który jako jedyny, abstrahując od jego wojskowej realności, bo na ten temat można by się było spierać, mógł przynieść prawdziwą wolność Polsce, nie został niestety zrealizowany z winy Roosevelta, który nie przyjął go do wiadomości, twierdząc, że będzie on realizował cele polityczne. Natomiast jedynym celem prezydenta Stanów Zjednoczonych jest jak najszybsze zakończenie wojny w Europie i lojalna współpraca z sowieckimi aliantami. Sam przebieg konferencji teherańskiej także był zdumiewający. Stalin narzucił jej miejsce, czas, miejsca obrad takie, aby były najdogodniejsze dla strony sowieckiej, najbardziej dokuczliwe i nieprzyjemne dla Brytyjczyków i Amerykanów. Przez cały czas teren, na którym toczyły się rozmowy, także budynki prywatne, był pod stałym nasłuchem i inwigilacją sowieckich tajnych służb. Wreszcie Stalin poprzez swoją agenturę umieszczoną w najbliższym otoczeniu Roosevelta i w centrali brytyjskiego wywiadu, miał niemal na gorąco, a może nawet tego samego dnia, najbardziej szczegółowe i dokładne notatki z najbardziej tajnych i poufnych rozmów Roosevelta z Churchillem, czy obu tych mężów stanu, obu tych polityków, trudno mówić, że Roosevelt był mężem stanu, ze swoim otoczeniem. To powodowało, że karty w Teheranie rozdawał on i rozgrywał je niejako w ciemno. To powodowało, że uzyskał wszystko, czego chciał. Obietnice otwarcia drugiego frontu w 1944 roku, a więc w momencie, kiedy nie byłby już groźny politycznie dla Związku Sowieckiego. Obietnice faktycznego przyznania mu kontroli nad Polską, a co najważniejsze, okrojenia terytorialnego Polski na wschodzie, czy dokładnie przesunięcia Polski ze wschodu na zachód, niczym przysłowiowych zapałek, które dla ilustracji tej koncepcji pokazywał na konferencji Churchill. I wreszcie, po trzecie, uzyskał obietnicę przyznania Rosji Sowieckiej Królewca, miasta, które nigdy nie należało w historii do Rosji, a które teraz miały stać się ważną sowiecką bazą, miasta, które należało się Polsce i do którego aspirowała Polska. No tak.
4. dzień obrad. Głos zabiera Józef Stalin.
Premier Churchill mówił o trzech zapałkach. Chciałbym wiedzieć, co to oznacza.
Miałem na myśli problem przesunięcia granic. Jestem zdania, że dobrze byłoby tu, przy okrągłym stole, zapoznać się z koncepcjami Rosjan w sprawie granic Polski. Chciałbym podkreślić, że chcemy istnienia silnej, niezależnej Polski, przyjaznej wobec Rosji.
Chodzi o to, że ziemie ukraińskie powinny wrócić do Ukrainy, a białoruskie do Białorusi.
Tak więc Stalin w Teheranie wygrał wszystko, Churchill przegrał wszystko, a Roosevelt był przekonany, że to on jest triumfatorem. Jak było naprawdę, to pokazały wydarzenia z roku 1945.
A teraz czas na ogniem i mieczem. Dokończenie rozdziału.
Ale pan Podbipięta po spowiedzi i komunii cały czas spędził na modlitwie. Zjawił się dopiero wieczorem na szturm, który był jednym z najokropniejszych, bo kozacy uderzyli właśnie wówczas, gdy wojska, działa i wozy przenosiły się do nowo usypanych wałów. Przez chwilę zdawało się, że szczupłe siły polskie ulegną nawale 200 000 nieprzyjaciół. Chorągwie polskie tak dalece pomieszały się z nieprzyjacielskimi, że swoi swoich odróżnić nie mogli i trzy razy tak wiązali się ze sobą. Chmielnicki wytężył wszystkie siły, bo mu i han, i właśnie pułkownicy zapowiedzieli, że to ma być ostatni szturm i że odtąd głodem tylko będą nękać oblężonych. Ale po 3 godzinach wszystkie ataki zostały odparte z tak strasznymi stratami, że były później wieści, jakoby do 40 000 nieprzyjaciół miało paść w tej bitwie. To pewna, że po bitwie rzucono cały stos chorągwi pod nogi księcia i że istotnie był to wielki szturm ostatni, po którym nadeszły jeszcze cięższe czasy wkopywania się w wały, porywania wozów, bezprzestannej strzelaniny, nędzy i głodu. Niestrudzony Jeremi natychmiast po szturmie poprowadził upadających ze znużenia żołnierzy na wycieczkę, która zakończyła się nową klęską nieprzyjaciół, po czym dopiero cisza ukoiła tabor i obóz. Noc była ciepła, ale chmurna. Cztery czarne postacie posuwały się cicho i ostrożnie ku wschodniemu krańcowi wałów. Byli to pan Longinus, Zagłoba, Skrzetuski i Wołodyjowski.
Pistolety dobrze osłoń, żeby proch nie zwilgotniał. Dwie chorągwie będą stały w pogotowiu całą noc. Jeśli dasz ognia, skoczymy na ratunek.
Ciemno, choć oko wykul.
O, to lepiej.
Za 3 godziny będzie dniało.
O, to już czas.
Czas. Idź z Bogiem. Z Bogiem.
Bądźcie, bracia, zdrowi, a przebaczcie, jeżelim któremu w czym zawinił.
Tyś zawinił, o Boże!
Zawołał Zagłoba, rzucając mu się w ramiona. Po kolei brali go Skrzetuski i Wołodyjowski. Nadeszła chwila, że tłumione łkanie wstrząsnęło te rycerskie piersi. Jeden tylko pan Longinus był spokojny. choć wzruszony.
Bądźcie zdrowi!
I zbliżywszy się do brzegu wału, zsunął się w fosę. Po chwili zaczerniał na drugim jej brzegu, raz jeszcze dał znak pożegnania towarzyszom i znikł w ciemności. Między drogą do Załościc, a gościńcem z Wiśniowca rosła Dąbrowa, przerywana wąskimi w poprzek idącymi łąkami, a łącząca się z borem starym, gęstym i ogromnym, przechodzącym aż hen za Załościce. Tamto postanowił dostać się pan Podbipięta. Droga to była wielce niebezpieczna, bo żeby dostać się do Dębiny, trzeba było przechodzić wzdłuż całego boku kozackiego taboru. Ale pan Longinus wybrał ją umyślnie, bo właśnie koło taboru przez całą noc kręciło się najwięcej ludzi i straże najmniej dawały baczenia na przechodzących. Noc była ciepła, chmurna i tak ciemna, że o 10 kroków nie dojrzałeś nie tylko człowieka, ale nawet i drzewa. Była to okoliczność dla pana Longina pomyślna, lubo z drugiej strony i sam musiał iść bardzo wolno, ostrożnie, aby nie wpaść w któren z dołów lub rowów pokrywających na całej przestrzeni pobojowisko skopane polskimi i kozackimi rękoma. W ten sposób dotarł do drugich wałów polskich, które właśnie przed wieczorem opuszczono. I przeprawiwszy się przez fosę, puścił się chyłkiem ku szańcom i aproszom kozackim. Stanął i słuchał. Szańce były puste. Wycieczka Jeremiego dokonana po szturmie wyparła z nich mołojców, którzy albo polegli, albo schronili się do taboru. Za wałami obszerna przestrzeń ciągnąca się aż do pierwszego okopu sypanego jeszcze przez regimentarzy również była pokryta trupami. Dołów i rowów było tu jeszcze więcej, zaś co kilkadziesiąt kroków stały owe zakrywki ziemne, podobne w ciemności do stogów. Lecz i zakrywki były puste. Wszędy panowało najgłębsze milczenie. Nigdzie ani człowieka, ani ogniska. Nikogo na całym dawnym Majdanie prócz poległych. Pan Longinus rozpoczął modlitwę za dusze zmarłe i szedł dalej. Szmer polskiego obozu, który go gonił aż do drugich wałów, cichł coraz bardziej, topniał w oddaleniu, aż na koniec umilkł zupełnie. Pan Longinus stanął i obejrzał się po raz ostatni. Nic już prawie nie mógł dojrzeć, bo w obozie nie było świateł. Jedno tylko okienko w zamku migotało słabo jako gwiazdka, którą chmury to odkryją, to przesłonią, lub jak robaczek świętojański, co świeci i gaśnie na przemian.
Bracia moi, zali was zobaczę jeszcze w życiu.
I tęsknota przygniotła go, jakby olbrzymi kamień. Zaledwie mógł oddychać. Tam, gdzie drży owo światełko błędne, tam są swoi, tam są serca bratnie. Książę Jeremi, Skrzetuski, Wołodyjowski, Zagłoba. Tam go kochają i radzi by go obronić. A tu noc, pustka, ciemność, trupy pod nogami, korowody dusz. W dali zaś tabor krwiożerczy zaklętych, niemiłosiernych wrogów. I ruszył dalej, wyciągając przed siebie ręce. Po pewnym czasie znalazł się na owym pobojowisku, na którym w dniu pierwszego szturmu jazda książęca rozbiła kozaków i janczarów. Droga tu już była równiejsza. Mniej rowów, dołów, nakrywek i nic prawie ciał, bo co w dawniejszych walkach poległo, to kozacy już uprzątnęli. Było tu również nieco jaśniej, gdyż rozmaite przeszkody nie zasłaniały przestrzeni. Grunt spadał pochyło ku południowi, ale pan Longinus skręcił zaraz w bok, pragnąc się prześliznąć między zachodnim stawem a taborem. Szedł teraz szybko, bez przeszkód. I już zdawało mu się, że dosięga linii taboru, gdy nowe jakieś odgłosy zwróciły jego uwagę. Zatrzymał się natychmiast i po kwadransie oczekiwania usłyszał zbliżający się tupot i parskanie koni. Wtem i głosy ludzkie doszły jego uszu, więc rzucił się co duchu w bok i zmacawszy nogami pierwszą nierówność gruntu, padł na ziemię i wyciągnął się bez ruchu, trzymając w jednej ręce pistolet, w drugiej miecz. Tymczasem jeźdźcy zbliżyli się jeszcze bardziej i na koniec zrównali się z nim zupełnie. Było tak ciemno, że nie mógł ich porachować, ale słyszał każde słowo rozmowy.
Im ciężko, ale i nam ciężko. A ile to dobrych mołojców w ziemię gryzie?
Hospodi, mówią, że Korol niedaleko. Co z nami będzie? Han rozgniewał się na naszego batka, a Tatary grożą, że nas w łyka wezmą, jeżeli nie będzie kogo.
I na pastwiskach się z naszymi biją. Batko zakazał chodzić do kosza, bo kto tam pójdzie, przepadnie.
Korol niedaleko z lacką potęgą, to najgorzej.
Hej, nasi, czy ty by teraz spała tu, tłuć się po ciemku jak siromacha?
Głosy oddalały się stopniowo i na koniec umilkły. Pan Longinus podniósł się i szedł dalej. Deszcz, tak drobny jak mgła, począł mrzeć. Zrobiło się jeszcze ciemniej. Po lewej stronie pana Longina zabłysło w odległości dwóch staj małe światełko, potem drugie i trzecie, dziesiąte. Teraz był już pewny, że znajduje się na linii taboru. Światła były rzadkie i mdłe. Widać, spali tam już wszyscy i tylko gdzieniegdzie może pito lub gotowano strawę na jutro. Na przestrzeni tysiąca kroków trafił na dwa jeszcze patrole. Widocznym było, że cały krąg objęty taborem strzeżony był jak źrenica oka. Pan Longinus cieszył się tylko w duchu, że nie napotyka pieszych placówek, które stawiano zwykle przed taborami, aby podawały wiadomości konnym strażom. Ale radość jego niedługo trwała. Zaledwie uszedł znowu staje drogi, gdy jakaś czarna postać zamajaczyła przed nim nie dalej jak na 10 kroków. Pan Longinus, jakkolwiek nieustraszony, poczuł jakby lekki dreszcz w krzyżach. Cofać się i obchodzić było za późno. Postać poruszyła się. Widocznie go dostrzegła. Nastąpiła chwila wahania się, krótka jak mgnienie oka. Nagle ozwał się przyciszony głos.
Wasyl, to ty?
Ja.
A gorzałkę masz?
Mam.
Dawaj.
Pan Longinus zbliżył się.
A co ty taki wysoki?
Powtórzył tenże sam głos tonem przestrachu. Coś zakotłowało się w ciemności. Krótki, zduszony w tej samej chwili wykrzyk...
Gospody!
Wyrwał się z ust strażnika. Potem dał się słyszeć jakby trzask łamanych kości, ciche chrapanie. I jedna postać upadła ciężko na ziemię. Pan Longinus szedł dalej. Pokazało się, że nie wszyscy spali w taborze. Przy tlejących tu i owdzie ogniskach widać było siedzące postacie. W jednym miejscu ognisko było większe, tak nawet wielkie, że prawie dosięgało blaskiem pana Longina, także rycerz znów musiał się cofnąć ku placówkom, aby nie przechodzić przez pas światła. Lecz ściana taboru, oświecona mdłymi światłami ognisk, znów była jakby bliżej pana Longina. Z początku miał ją tylko po prawej ręce, nagle spostrzegł, że mają i przed sobą. Wówczas stanął i namyślał się, co począć. Był otoczony. Tabor, kosz tatarski i obozy czerni okalały jakby pierścieniem cały zbaraż. W środku tego pierścienia stały placówki i krążyły straże, aby nikt nie mógł się przedostać. Położenie pana Longina było straszne. Miał teraz do wyboru albo przemknąć się między wozami, albo szukać innego wyjścia między kozactwem a koszem. Inaczej musiałby się błąkać aż do świtu po owym kolisku. Chyba by się chciał cofać znów do zbaraża, ale nawet i w takim razie mógł wpaść w ręce straży. Rozumiał jednak, że już sama natura gruntu nie pozwala na to, aby wóz stał przy wozie. Musiały w szeregach ich być przerwy i znaczne, bo zresztą takie przerwy konieczne były dla komunikacji, dla wolnej drogi potrzebnej jeździe. Pan Longinus postanowił szukać podobnego przejścia i w tym celu zbliżył się jeszcze bardziej do wozów. Jakoż po kwadransie poszukiwań znalazł przecie drogę i poznał ją łatwo, bo wyglądała jakby czarny pas między wozami. Pan Longinus położył się na brzuchu i począł się czołgać do owej czarnej czeluści, jak wąż do jamy. Upłynął kwadrans, pół godziny. On czołgał się ciągle. Po obu stronach wszystko było spokojne. Człek się nie ruszył, koń żaden nie zachrapał, pies żaden nie zaszczekał i pan Longinus przeszedł. Czerniały teraz przed nim chrusty i gąszcze, za którymi rosła dębina. Za dębiną bór, aż hen do toporowa. Za borem król, zbawienie i sława i zasługa przed Bogiem i ludźmi. Czymże było ścięcie trzech głów wobec tego czynu, do którego coś więcej prócz żelaznej ręki trzeba było posiadać? Pan Longinus sam czuł te różnice, ale nie wezbrało pychą to czyste serce. tylko jak serce dziecka rozpłynęło się w łzy wdzięczności. Potem podniósł się i szedł dalej. Placówek z tamtej strony wozów już nie było, albo rzadkie, do uniknięcia łatwiejsze. Oto już i dęby. Noc pod nimi tak czarna jak w podziemiu, ale to i lepiej. Już do okopu polskiego dzieli z półtorej mili pana Longina. Pot zlewa mu czoło, bo powietrze stało się jakieś parne. Coś niby zbiera się na burzę, ale on idzie. Ani dba o burzę, bo mu w sercu anieli śpiewają. Dębina rzednie. Pewnie to będzie pierwsza łąka. Dęby zaszumiały mocniej, jakby chciały rzec: zaczekaj, bezpiecznie ci było wśród nas. Ale rycerz nie ma czasu i wstępuje na odkrytą łąkę. Jeden tylko stoi na niej dąb w środku, ale potężniejszy od innych. Pan Longinus zmierza do tego dębu. Nagle, gdy już jest o kilkanaście kroków, spod rozłożystych gałęzi olbrzyma wysuwa się ze 20 czarnych postaci, które zbliżają się w wilczych skokach do rycerza.
Kto ty? Kto ty?
Język ich niezrozumiały, nakrycia głowy jakieś spiczaste. To Tatarzy. To koniuchowie, którzy się tu przed deszczem schronili. W tej chwili czerwona błyskawica rozświeciła łąkę, dąb, dzikie postacie Tatarów i olbrzymiego szlachcica. Krzyk straszliwy wstrząsnął powietrzem i walka zawrzała w jednej chwili. Tatarstwo rzuciło się na pana Longina jak wilcy na jelenia i chwyciło go żylastymi rękoma. Lecz on wstrząsnął się tylko i wszyscy napastnicy opadli tak z niego, jak dojrzały owoc opada z drzewa. Po czym straszliwy zerwikaptur zazgrzytał w pochwie i wnet rozległy się jęki, wycia, wołania na ratunek, świst miecza. Tatarzy rzucili się jeszcze raz i drugi kupą na rycerza, ale on już oparł się plecami o dąb, a od przodu nakrył się wichrem miecza i ciął straszliwie. Trupy zaczerniły mu się pod nogami, inni cofnęli się, zdjęci paniczną trwogą. Lecz wycia te nie zostały bez echa. Nie upłynęło pół godziny i cała łąka zamrowiła się pieszymi i jezdnymi. Biegli kozacy i Tatarzy z kosami, z drągami, z łukami, ze szczapami palącego się uczywa. Gorączkowe pytania poczęły się krzyżować i przelatywać z ust do ust.
Co to jest? Co się stało?
Tyf, tyf! Lach! Tyf! Gubi! Gubi!
Żywcem bierz! Żywcem!
Pan Longinus wypalił po dwakroć z pistoletów, ale wystrzałów tych nie mogli już dosłyszeć towarzysze w polskim okopie. Tymczasem tłum zbliżał się do niego półkolem. On zaś stał w cieniu, olbrzymi, oparty o drzewo i czekał z mieczem w ręku. Tłum zbliżał się coraz bardziej. Na koniec zagrzmiał głos komendy.
Bierz go!
Co żyło, rzuciło się naprzód. Krzyki umilkły. Ci, którzy nie mogli się docisnąć, świecili atakującym. Wir ludzki kłębił się i przewracał pod drzewem. Jęki tylko wydobywały się z tego wiru i przez długi czas nie można było nic rozpoznać. Nareszcie krzyk przestrachu wyrwał się z piersi atakujących. Tłum pierzchnął w jednej chwili. Pod drzewem został pan Longinus, a pod jego nogami kupa ciał drgających jeszcze w agonii. Wówczas na widok łuków i strzał wysypywanych z kołczanów pod nogi poznał i pan Podbipięta, że zbliża się godzina śmierci i rozpoczął litanie do Najświętszej Panny. Uczyniło się cicho. Tłumy zatrzymały dech, oczekując, co się stanie. Pierwsza strzała świstnęła, gdy pan Longinus mówił:
Matko Odkupiciela,
i obtarła mu skroń. Druga strzała świstnęła, gdy pan Longinus mówił:
Panno wsławiona,
i utkwiła mu w ramieniu. Słowa litanii zmieszały się ze świstem strzału. I gdy pan Longinus powiedział:
Gwiazdo zaran,
już strzały tkwiły mu w ramionach, w boku, w nogach. Krew ze skroni zalewała mu oczy i widział już, jak przez mgłę łąkę Tatarów. Nie słyszał już świstu strzału. Czuł, że słabnie, że nogi chwieją się pod nim. Głowa opada mu na piersi. Na koniec ukląkł. Potem na wpół już z jękiem powiedział pan Longinus:
Królowo, anielsko.
I to były jego ostatnie słowa na ziemi. Aniołowie niebiescy wzięli jego duszę i położyli ją jako perłę jasną u nóg królowej anielskiej.
Na zakończenie audycji jeszcze przypomnienie o tym, że w nadchodzącą niedzielę 3 grudnia o godzinie 3 po południu w Domu Polskim pod adresem 9150 Academy Road w Filadelfii kolejny odczyt przy pączkach i kawie. Wstęp oczywiście jest dla wszystkich wolny. Tym razem będzie to historia polskich muzyków w Ameryce i ich działalność w Filadelfii. Wykład jest w języku angielskim, a prelegentem będzie były główna tubista Orkiestry Filadelfijskiej przez 33 lat. Napisał przy tym parę książek na temat polskich muzyków również. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu Barbara Inicka, zapraszając na spotkanie w niedzielę o godzinie 12.30. Natomiast jutro, jak zwykle, o godzinie 11.00 program w języku angielskim, który od wielu lat prowadzi Majko Blicharz i do którego wysłuchania serdecznie Państwa zachęcam. Życzę miłego wypoczynku podczas nadchodzącego weekendu. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.